Państwa. Dzisiaj mamy 19 października, nawet grywamy 35 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Paweł Wielkus, witam Państwa.
Tak, skoro jest z nami Paweł, to znaczy, że będziemy mówili o sprawach rynkowych, ale w tym sensie, no, co tam spółki naskrobały. Mówiąc wprost, spółki bądź zarządzające spółkami.
Naskrobały jak naskrobały, ale na pewno będzie troszeczkę, zahaczymy o prawo, jak to zwykle bywa.
Tak jest, sprawy prawne i czego te spółki, a przede wszystkim ci zarządzające spółki muszą się pilnować. Zanim przejdziemy do tutaj wybranych spraw, tylko tak w skrócie się mamy, będzie tak, spółka, połączenie Jago ze Zrębem.
Nie, jak ze Stormem.
Jak ze Stormem i pośrednie wezwanie na Zrem.
Implikacje dla
tak
Zrębu.
Jest, wezwanie na Zrem. Tutaj sprawa Techmexu i nasze zawiadomienie do prokuratury na jednego z członków zarządu. Dobrze mówię?
Rady Nadzorczej.
Rady Nadzorczej. I to trzecie. Aha, i informacja zbiorcza dla akcjonariuszy HTL Stref. Tak jest, to będzie w skrócie. Zanim do tego przejdziemy, chciałem przypomnieć Państwu, że jutro i pojutrze odbywają się dwa ostatnie spotkania w ramach Akademii Tworzenia Kapitału. Jutro jest w Krakowie, czy we wtorek. I w czwartek jest w Warszawie. Jeszcze się można zapisać. Kto ma jeszcze zapomniał, to jeszcze do ostatniego momentu się może zapisać. Przypominam, że wykłady merytoryczne tam z analizy technicznej fundamentalnej prowadzą tutaj nasi partnerzy z domu maklerskiego PKO BP. No i przypominamy, że za chwilę, że trwają cały czas zapisy na konferencję Profesjonalny Inwestor. No i cóż, no miejsca powoli zaczyna być coraz mniej. Tu taka podpowiedź, niedługo umieścimy na stronę, że w tym tygodniu umieścimy licznik, ile tych miejsc zostało, tak żeby osoby, które mają zwyczaj zapisywania się na ostatni moment, no, miały wgląd w ten licznik. Mm-hmm. Także to taka informacja dla Państwa, no i informacja też taka, że 30 października ukaże się nowy akcjonariusz, a do członków SI zostanie wysłany najprawdopodobniej jakiś dzień lub dwa wcześniej. Także serdecznie
jeszcze jedną ciekawostkę ci powiem a propos profesjonalnego inwestora, bo ty tutaj jesteś maherem od PI, a ja cię zaskoczę.
No to mów, to proszę.
W związku z tym, że gościmy w tym roku na PI pana Krzysztofa Moskę.
Tak. Co, nie będzie go?
Będzie.
No, już
nie, oczywiście, że będzie. Natomiast pan Moska ostatnio skontaktował się ze mną, przekazał taką informację, że jest wręcz bombardowany różnymi telefonami z lewa i prawa od swoich znajomych i nie tylko, osób, z którymi też współpracuje, innych inwestorów, uczestników rynku. Czy rzeczywiście naprawdę będzie na PI? Wygląda na to, że to był bardzo dobry pomysł, to znaczy, że jest duże zapotrzebowanie, że tak powiem, rynkowe, nazwę to ogólnie, żeby jednak porozmawiać z panem Moską, żeby był dostępny na te dwa dni, żeby można było z nim porozmawiać.
No jak widać po konferencji Wall Street, gdzie gościliśmy pana Zbigniewa Jakubasa, to jakby ludzie, inwestorzy, uczestnicy naszej konferencji chętnie zawsze z kimś, no nie wiem, tak znanym inwestorem
tutaj
porozmawiają.
Chyba, tak, prawda? Tutaj będzie chyba nawet lepiej, powiem ci, bo z tego co mi wiadomo, to pan Moska planuje ten pobyt na całej konferencji.
A pan Zbigniew Jakubas też był na całej konferencji.
Ale był trochę nieuchwytny chyba.
No troszkę był nieuchwytny.
Po wykładzie wiem, że można było go zaczepić, porozmawiać, natomiast przez całą konferencję troszeczkę się ukrywał. Brakowało mi takiej możliwości, żeby, wiesz, idziesz korytarzem, o, pan Jakubas, to usiądę, napiję się z nim kawę.
Ja nie wiem, czy ja miałbym odwagę, ale także.
Ja bym z przyjemnością to zrobił, gdybym miał taką możliwość.
Tak, tak, ja tutaj jeszcze tak dam, że ten wykład pana Jakubasa z Wall Streetu, ja oceniam na przestrzeni tych wszystkich konferencji, których widziałem, nie wiem, czy nie za najlepszy.
A bo to jest wykład praktyka.
No, to jest po prostu
tak,
coś.
To jest wykład człowieka, który ma bardzo duże pieniądze w swoim portfelu.
I sam mówi o tym. Tutaj inwestowałem, tutaj dałem ognia.
I sam decyduje.
I to niesamowite.
Mówi, opowiada, na co zwraca uwagę. No, to są ciekawe rzeczy.
Ja tylko dodam, że to jest bardzo ciężko zorganizować. Tak, że mamy informacje od inwestorów, którzy przyjeżdżają na nasze konferencje. No to czego byście oczekiwali? Praktyków, tak, którzy nie boją się pokazać, tu jest mój PIT 36 i proszę bardzo, tak to zrobiłem. Tak? To jest tak ciężko zrobić, tak, żeby ktoś wyszedł i pochwalił się, proszę bardzo, tak oto zarobiłem 1000%. No w tym roku Jarek Augustynowicz i Krzysiek Pieruch będą mieli też taki, nie wiem, to nie będzie wykład oczywiście, bo to nie chodzi o wykład, tylko taki panel dyskusyjny, że każdy będzie mógł ich zapytać, no dobra panowie, to jak się wygrywa Parkiet Challenge, tak.
No. Po pierwsze trzeba tym wystartować.
No tak, po pierwsze tak, czyli kupić los, tak, z tym dowcipie.
Tak, dokładnie.
Okej, dobrze. To co mówiłem, akcjonariusz 30 października.
Tak, mówiłeś. Tak, tam ale tam możesz powiedzieć jeszcze raz.
To mówię, 30 października jest prenumeratorzy parkietu, a członkowie CI dostają go do domu najprawdopodobniej dzień lub dwa wcześniej. Tam, Paweł, jest, pamiętam, twój artykuł
jest
o kolejnych planowanych zmianach prawa.
Taka nowelizacja KSH, tu
już co chwilę gubić nowelizacja KSH,
ale znaczy, ja nad tym panuję.
Ja się nie nadążam przyzwyczaić do nowych przepisów. Wiesz?
To jest tak, rzeczywiście.
Bo ty się zajmujesz, tym siedzisz, a ja tak śledzę z punktu widzenia, wie, że nagrywam z tobą, no to tak, kojarzę, tak, co się dzieje, tak? Piszesz mi te artykuły do akcjonariusza, to dzięki temu ja też kojarzę, co się dzieje, tak? Ale wiesz, no ja nie nadążam tak, wiesz... Jak już będzie już w okolicach wydania tego akcjonariusza, to nagramy o tych zmianach, bo one mają duże implikacje dla tego, co pamiętam, akcjonariuszy, przede wszystkim spółdzeniu Connect. Tak, tak,
to ale, tam się nie tylko. Troszeczkę. Tam są dość ciekawe rzeczy. Wydawałoby się, że zmiany są bardzo drobne, ale mogą mieć bardzo poważne implikacje dla wszystkich akcjonariuszy, zarówno spółek notowanych na New Connect, jak i spółek publicznych.
A powiedzmy jeszcze raz, z czego to wynika, takie te częste zmiany? Bo to przecież w sierpniu, bo na początku sierpnia poprzednia zmiana to dostosowywanie prawa do jakiejś takiej dyrektywy Unii Europejskiej.
To wynika troszeczkę z porządku prawnego, to znaczy autorzy nowelizacji niechętnie, praktycznie nigdy tego nie robią, to znaczy nie mieszają zmian wynikających z implementacji dyrektyw unijnych i zmian wynikających z potrzeby na przykład rynku, czy z potrzeb naszych wewnętrznych, krajowych, tak, z
jakichś tam prawa argumentacji. Do życia.
To są dwa źródła zmian i one nie są ze sobą mieszane.
Stąd czyli, poprzednia nowelizacja, ustawodawca nie przemyca ich w jednej zmianie.
Tak, dokładnie. To czasami rodzi pewne problemy. Rzeczywiście poprzednia nowelizacja, ta z początku sierpnia tego roku, to była implementacja dyrektywy unijnej w tej chwili. A powiem szczerze, że też nie pamiętam, czy to jest kwestia dyrektywy, czy nie, ale na pewno będziemy się tym zajmować w którymś tam kolejnym podcaście.
No dobrze, tak mówię, to zapraszam do najbliższego akcjonariusza. Tam to jest bardzo ładnie opisane i jak już będzie w okolicach wydanie tego akcjonariusza, to poświęcimy jedno nagranie na to, żeby zwrócić Państwu uwagę, że niektóre rzeczy, no mówię, w szczególności dla tych ludzi, osób, które mają akcje spółdzielnie, się zmieniają. Także to było to, no moim zdaniem, troszkę na gorsze. Ale dobra, nie ciągnijmy tego tematu, bo to jest jakby moglibyśmy o tym, mam wrażenie, nagrać cały odcinek.
Oczywiście, jasne.
Dobrze. Pawle, mamy te trzy rzeczy przygotowane. Mam tutaj przed sobą artykuł z Pulsu Biznesu, który, tak jak mówiłeś, to my wszystko... Tak, żeśmy w tej sprawie znaleźli, czyli połączenie Yago ze Sztormem i w związku z tym pośrednio nabycie i był tutaj dokładnie niecałe 53% spółki z REM.
Dokładnie.
A nie ma to u nas słowa w tym artykule,
no, tak, jakoś wyszło, ale to chyba nie ma istotne. Większego znaczenia z punktu widzenia...
Dobra, jakie są konsekwencje dla spółki Yago, która... Właśnie powiedzmy, jak to się stało tutaj?
Stało się to w ten sposób, że Storm był akcjonariuszem, dużym akcjonariuszem z REMBu.
52,83%.
To znaczy już na koniec. On już wcześniej ten pakiet był dużo, dużo większy. Storm schodził z tego wysokiego poziomu w pakietach, doszedł do 52, tam prawie 53%. I w tym momencie został przyjęty przez Yago.
Tak jest.
W tej chwili ta fuzja została już zakończona. Został podwyższony kapitał Yago na potrzeby fuzji. 30 września odpowiedni sąd rejestrowy przyklepał to połączenie. I no, zgodnie z ustawą zgodnie z ustawą o ofercie Yago pośrednio, przyjmując Storm, pośrednio nabył
akcje, te 53%, tak, niecałe 53% akcji z REM-u. No i zgodnie z
ustawa o ofercie, w artykule 73 ustęp 2 wyraźnie mówi.
To jest nasza pamięć, przepraszam cię. To jest nasza pamięć, te paragrafy, ustępy i tak dalej.
Znaczy, no znam, czy w tej chwili się akurat nie pomyliłem.
Czy to jest mniej więcej tak, jak
się nie pomyliłem?
Jak człowiek przyzwyczaja się do skrótów klawiaturowych.
Tak,
po prostu już pamiętał pewne
trochę momenty. Tak. To jest artykuł 72 albo 73. Nie pamiętam.
No dobrze, jeżeli przekroczy się 33%.
W wyniku pośredniego nabycia akcji, to w ciągu 3 miesięcy od momentu zaistnienia tego faktu, musisz zrobić jedną z dwóch czynności. Albo robisz wezwanie do 66%, albo schodzisz poniżej 33%. I teraz pytanie, co zrobi Yago? Powiem szczerze, że ja rozmawiałem z członkiem zarządu Yago, z innych też informacji, takich trochę operacyjnych, wiemy, że no generalnie zarząd Yago jest jakby trochę zaskoczony całą tą sytuacją.
Nie no, wiesz, to po prostu mi się wydaje nieprawdopodobne.
No trochę tak.
To jest tak oczywista sprawa, że to nie jest jakiś kruczek prawny, który my wyciągnęliśmy gdzieś tam, wiesz.
No to prawda, to każdy, który śledzi raporty bieżące i zna odpowiednie regulacje prawne, mógł to wymyśleć. Teraz powiedz mi, Michale, zobacz, przeczytaj ten artykuł no i tutaj tak. Nie ma komentarza.
Nie, czy tutaj przedstawiciele Yago się od komentarza, się,
tak? Ktoś tutaj z kolei powiedział, akcjonariusz Yago powiedział, że on, no nie wiemy co zrobić, ale generalnie nie chcemy tracić kontroli nad zrębem. To jakby też pokazuje, że nie ma jasnego, czytelnego stanowiska. Przecież to powinno być od dawna wiadomo. W momencie, kiedy ta fuzja była rejestrowana, mówię o Yago i Sztormie, w tym momencie powinien być jasny przekaz rynkowy. Jakie są nasze plany względem zrębu, bo wiemy, że obowiązuje
odpowiedni zapis ustawy o ofercie. Z dużym układem i musimy.
Dokładnie, coś musimy tutaj zrobić. No, nie ma na razie tego jasnego sygnału. Od 30 września, od momentu połączenia, bije zegar. Przez 3 miesiące, czyli tak naprawdę to jest cały październik, cały listopad i cały grudzień. Możemy przyjąć w pewnym przybliżeniu, że to jest koniec roku. Tam chyba wypadnie tak naprawdę 30 grudnia.
Znaczy tutaj dla mnie jakby kluczowa informacja z tego artykułu jest taka, że to wezwanie na ten zręb wymaga zabezpieczenia około 4,7 miliona złotych. Hmm. I trzeba to zrobić w gotówce. Nie może tak, jak kiedyś dyskutowaliśmy podczas któregoś podcastu,
tak,
że nie pamiętam teraz na co, jakąś wikanę czy coś takiego.
Znaczy, tak mówi no, ustawa o ofercie.
Yago ma jakby do dyspozycji 1,8 miliona, no, a wiadomo, że też nie może się wziąć i pozbyć gotówki, bo
nie, no, oczywiście,
spółka
nie może
funkcjonować bez posiadania gotówki.
Tak. Pytanie tylko, po jakiej cenie byłoby to wezwanie? To by było 6-miesięczne, to byłby 6-miesięczny...
Jakaś tam średnia.
6-miesięczna średnia, bo 3-miesięczna średnia jest dodatkowo, jako dodatkowy parametr wchodzi przy wezwaniu od 66 do 100%. Przy tym wezwaniu
do 66.
Ta średnia 6-miesięczna. My jej nie jesteśmy w stanie policzyć, bo
no
wiem,
jest bo
tak prosto.
Tak, wiem. Ale ile by nie było, no to rozumiem, że to jest około tam 4,5-4,7 miliona.
No jakoś tak by wyszło.
No właśnie, a tu jest napisane, że na koniec pierwszego półrocza spółka miała w kasie 1,87 miliona.
Znaczy, no co ja mogę powiedzieć? To jakby nie jest naszym zamiarem absolutnie jakieś finansowe pogrożenie spółki. Myślę, że spółka w tak dużej grupie kapitałowej jak Sztorm, Zręb, kilka jeszcze innych spółek, znaczący akcjonariusze, myślę, że spokojnie udźwignie to obciążenie finansowe. Nie do końca też wiadomo, po jakiej cenie będzie wyzwanie, w związku z tym trudno wyrokować, czy rynek odpowie na to wyzwanie. Być może, że te pieniądze trzeba pożyczyć tylko na chwilę, żeby to wyzwanie rozliczyć, skupić odrobinę, wywiązać się z obowiązku. Pamiętajmy też, że są bardzo poważne konsekwencje, jeśli chodzi o prawo głosu.
Tak, że się
to wyzwanie nie zostanie ogłoszone, więc tak, no, na pewno trzeba je zrobić. Ale to też ja z drugiej strony nie mogę odpowiadać za to, że zarząd o czymś takim nie pomyślał.
Nam ciężko jest stwierdzić na podstawie tutaj tych
ciężarów,
czy nie pomyślał, bo może to jest jakaś zmowa milczenia.
Oni wszystko, oczywiście, że tak.
Tu po prostu nikt nie chce udzielić komentarza, tak? My byśmy raczej woleli, nie ukrywam, jako Stowarzyszenie Storów Indywidualnych, żeby standard był taki, że w momencie tego połączenia, tak, się tam już...
Powinien być moim zdaniem jasny przekaz na rynek.
Będziemy zbywać do 33, będzie tak. Wezwanie, proszę czekać, tak?
Albo nie będzie, albo będziemy zbywać.
No właśnie mówię, albo będziemy zbywać, albo będzie wezwanie.
Na pewno...
Tutaj dziennikarz Pulsu Biznesu pisze, że się z kimś tam nie można przez 3 dni skontaktować, bo unikał rozmowy z PB.
To też napisał dziennikarz, jak to było w rzeczywistości, to... No, też nie wiemy. Na pewno ta sprawa będzie żyła dalej.
To jakby tutaj, nie wiem, przedstawiciele spółki powinni dbać, żeby nie dawać szansy dziennikarzom napisania czegoś takiego.
Powiem szczerze, że jakby innym ciekawym aspektem jest to, że my tutaj z Piotrem Pochmarą przez jedno popołudnie zastanawialiśmy się, jak tu obejść ten przepis.
Ale czekaj, dobra, wytnę to potem. No ale dlaczego jak to obejść?
Ja nie powiem, jak to obejść.
Aha, nie powiem.
To znaczy, moim zdaniem nie ma możliwości, jeśli trzymać się stricte zapisów prawa,
czyli zmarnowaliście
literalnych
popół,
zapisów
całą, tak?
Ustawy, nie. To powiem szczerze, że nie ma możliwości, żeby uniknąć tego wyzwania.
Aha, bo wykombinowaliście, co spółka może zrobić?
Spółka może zrobić, żeby jednak uchylić się od tego obowiązku, nie sprzedawać akcji, nie robić wyzwania.
Ale to dyskutowaliśmy chyba, tak? Na połączeniu Wikany z Masters.
Dyskutowaliśmy wielokrotnie, to tak samo tutaj można by się zastanawiać, co z tym zrobić. Powiem szczerze, że wymyśliłem jeszcze, przyznam się, dobra,
No dobra.
Przyznam się, tylko okay. Cicho. No, okay. Nie mów nikomu.
No dobra, okej.
Okay. Jest sposób, który jest niezgodny z prawem, ale jego wykorzystanie spowoduje, że nic nikomu nie będzie można udowodnić.
I rozumiem, że w tym momencie musimy przejść do następnego tematu.
Tak.
Tak? Mhm. No dobrze, to rozumiem, że możesz powiedzieć, że twój numer telefonu do kancelarii prawnej obsługującej firmy Jago jest następujący, tak?
Ja jakby nie świadczę tutaj usług komercyjnych.
Rozumiem, jeszcze dodatkowo, które, znaczy nie, usługi są zgodne z prawem, ale którym będziesz zdradzał metodę obejścia prawa.
No, dobrze,
dobrze, okej. Okay.
Swój warsztat.
Dobra. Dobrze, czy tak, to tutaj, czy mamy to, ten temat spółki Jago, Sztormu i Zrębu zakończony. Teraz tak, kolejna sprawa Techmexu, który wiemy, że ma problemy, tak? Że,
no wiemy.
No, to dosyć poważne.
No,
i
ma,
to, cóż to takiego
ma
się
problemy,
stało?
Bardzo dużo się w Techmexie dzieje, został złożony wniosek o upadłość, spotykają się wierzyciele.
A co się stało? Generalnie spółka, no nie, nie poradziła sobie z warunkami rynkowymi?
Jeden z banków złożył wniosek o upadłość.
Znaczy, że to wynika, no...
No, z
brak
tego,
płynności,
że
nie dawała rady,
wierzytelność stała się wymagana po prostu.
Nie spłacali czegoś.
Tak.
Mhm, rozumiem. No dobra, no i?
Aby dla nas bardziej interesujące, no bo to, że spółka jest postawiona w stan upadłości, a chyba jeszcze nie ma wyroku tak naprawdę, czyli nie jest postawiona, ale być może będzie, bo zarząd, czy inaczej, bank złożył wniosek o upadłość likwidacyjną, zarząd z kolei złożył wniosek o upadłość układową. Mhm. Inni duzi wierzyciele, między innymi spółki informatyczne, no wszystko wskazuje na to, przynajmniej doniesienia prasowe tak pokazują, że tutaj jest wola tej upadłości układowej jednak.
Mhm. No ale jakby nie będziemy w to przyjmować, bo to nie jest istotne w tej
sprawie. To jest
inna
kwestia. Dla nas interesujące jest coś innego. Dla nas interesujące jest to, że w związku z tą sprawą Techmexu złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o przekazanie informacji poufnej i wykorzystanie informacji poufnej.
Przez
członka Rady Nadzorczej i podmiot bądź osobę powiązaną z członkiem Rady Nadzorczej.
Dobra, no i te daty są.
Rozwijamy się,
te daty są istotne.
To jest jakby kluczowe rzeczy. 5 października w trakcie sesji giełdowej został przekazany raport bieżący, w którym spółka poinformowała, że 3 dni wcześniej, 2 października 2009 roku, został złożony w odpowiednim sądzie wniosek o upadłość likwidacyjną. Tak, czyli 5 października poinformowała,
że 3 dni wcześniej,
że 2 października został złożony ten wniosek. Z kolei 12 października pojawił się raport bieżący, z którego wynika, że podmiot bądź osoba powiązana z członkiem Rady Nadzorczej sprzedawała akcje w dniach 30 września, 5 października. Czyli skończyła sprzedawać akcje tuż przed przekazaniem raportu bieżącego o tym, że został złożony wniosek o upadłość. Przypominam, że ten wniosek został złożony 2 października, a więc ten okres, kiedy dana osoba handlowała akcjami, sprzedawała akcje od 30 września do 5 października, obejmuje również ten okres 2 października.
Powiem ci tak,
do 5 października.
Wiesz, tego 2 października też było to złożenie tego wniosku, ale przecież to nie...
No pytanie, czy spółka przed 2 października wiedziała, że bank złoży wniosek o upadłość, czy nie?
Aha. Mogła nie wiedzieć.
Oczywiście, że
no dobra, to tam można gdybać, ale między 2 a 5 to sprawa
między
jest,
2 a 5 to sprawa jest jasna. To znaczy, że i zarząd, i Rada Nadzorcza, sam jestem członkiem Rady Nadzorczej, nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym nie wiedział, że spółka, w której Radzie zasiadam, tak, że został złożony wniosek o upadłość.
Mówisz, że to raczej jest dosyć istotna informacja.
Dokładnie,
tak?
Więc i zarząd, i Rada Nadzorcza wiedziały, że taki wniosek 2 października został złożony, ta osoba wciąż handlowała akcjami. I teraz nie jest dla nas w ogóle interesujące, czy ktoś zyskał na tym, czy stracił, czy uchronił się przed stratami, czy na tym zarobił. To jest nieistotne. Ustawa o ofercie mówi jasno. Okres zamknięty dla członków rad nadzorczych, zarządów, osób i podmiotów z nimi powiązanych obowiązuje nie tylko przed publikacją odpowiednich raportów okresowych i sprawozdań finansowych, ale również od momentu powzięcia informacji poufnej do momentu przekazania tej informacji na rynek.
Mówiąc wprost, między 2 a 5 października wszyscy powinni w ich ręce paliły, nie wiadomo jak powstrzymać się.
Był okres zamknięty. Powiem więcej, tutaj zostały złamane przepisy odnośnie informacji bieżących, to znaczy informacja poufna musi być przekazana przez 24 godziny. Tak? Między 2 a 5 masz trochę więcej czasu niż 24 godziny. To jest nieistotne. ESPI działa też na weekend. W niedzielę raporty bieżące możesz spokojnie przekazywać, nie ma znaczenia.
No, rozumiem.
Ja rozumiem, że ktoś może nie pracować w sobotę albo w niedzielę, może nie być kogoś w biurze, w sekretariacie, ale to jest nie jest wystarczający powód do niedopełnienia ustawowego obowiązku.
Oczywiście była możliwość opóźnienia tej informacji, ale to KNF musiał o tym wiedzieć. Bo można opóźnić informację poufną, ale trzeba poinformować KNF. Mam taką informację?
Wiesz, jeżeli ktoś prowadzi spółkę publiczną, no to musi się liczyć z tym,
że... Ale jej nie przekażę, jest, bo na przykład będzie szkodliwa dla spółki.
Na weekendzie albo tam, nie wiem, na prywatnym urlopie, no to musi wyznaczyć zastępców, osoby, które będą władne puścić raport
bieżący. Nie, no oczywiście, że tak. I tu są teraz dwie, kwestie. Członek Rady Nadzorczej, no zawiadowaliśmy prokuraturę, że jest podejrzenie, że członek Rady Nadzorczej przekazał informację poufną. Mhm. I to jest karalne.
Co grozi za to?
W zależności od tego, czy jesteś członkiem zarządu, czy osobą powiązaną z członkiem zarządu, to są przede wszystkim pozbawienie wolności do lat 3 lub 5 i kary grzywny 2 albo 5 milionów złotych.
Świetnie. No, i to najśmieszniejsze jest to, że ta osoba teraz sprzedawała najprawdopodobniej, no jest na jakiejś stracie, tak? Bo to
prawdopodobnie tak, prawdopodobnie. Chociaż uchroniła się przed bardzo dużymi stratami. Oczywiście, że tak.
No, nie ma
natomiast
to
wiadomo, tak? Czyli podejrzenie popełnienia przestępstwa poprzez przekazanie informacji poufnej i teraz osoba, która taką informację powzięła, nawet jeśli ją powzięła, to ona ponosi również odpowiedzialność, jeśli nią wykorzysta. Gdybyś taką informację powziął...
Przepraszam, ujawnienia informacji poufnej to chyba nie było, czy członek rady nadzorczej, no on o tym wiedział zawodowo, że się tak wyraża.
No tak, on o tym wiedział, ale przekazał tą informację podmiotowi powiązanemu ze sobą. Osobie bądź jakiejś spółce.
Mhm, rozumiem. I to...
Tak? Czyli tutaj mamy nielegalne przekazanie informacji poufnej i teraz ta osoba, która powzięła już na końcu tego sznurka tą informację, wykorzystała ją sprzedając akcję.
No, rozumiem.
Mamy zarówno wykorzystanie informacji, jak i przekazanie informacji poufnej.
To jest, wiesz co,
ktoś się powinien na pewno z tego wytłumaczyć.
Ciekawe mnie
ja
to...
powiem od razu, Michale, czekaj, jeszcze ci przerwę, dobrze? Zanim coś powiesz, ja powiem od razu, że naprawdę nie jest dla mnie w ogóle interesujące to, czy ktoś stracił, czy zyskał na tym. Wiesz dlaczego? Dlatego, że my musimy walczyć, Michale, o pewne standardy.
No, ale
jeśli jest informacja poufna, jeśli wiadomo, że jeśli ktoś wie tak, o takich informacjach jak na przykład duże kontrakty, jak wnioski o upadłość spółki, jeśli członkowie zarządu
zanim nie ma raportu, tak, musi siedzieć cicho. Są to jest przykre czasami, ale, dokładnie. Tak, ale konieczne.
To jest typowy przykład tak, insider trading. No, powiedziałbym, że wręcz wzorcowy i książkowy.
Mhm. Wiesz co mnie zastanawia?
Nie powinno być takiej rzeczy.
No, wiadomo.
Dla dobra rynku wszyscy powinni mieć szanse równe.
Wiesz co mnie zastanawia? Że przecież ci ludzie, którzy dopuszczają się takich rzeczy, wykorzystania tych informacji poufnych, to przecież znakomicie wiedzą, co za to grozi. I tak. Wiedzą, że to jest taka sprawa, że to wyjdzie na 90%, na 99% tak. I tak dalej. To...
Znaczy no wyjdzie, nie wyjdzie. Ja przypominam, że my ten proces mamy zautomatyzowany, więc u nas to wychodzi.
Właśnie, no więc powinni wiedzieć, że wyjdzie, że wy macie, że my mamy ten proces zautomatyzowany.
No ale może jeszcze nie wiedzą, co to jest stowarzyszenie.
Że muszą podcastu słuchać.
I że stowarzyszenie będzie walczyło za wszelką cenę o to, żeby wszyscy mieli równy dostęp do informacji.
Tak, no muszą częściej sobie podcasty, to by wiedzieli. To, wiesz, zastanawia mnie motywacja. Wiesz, skoro wiedzą, no tak, pójdę do więzienia, tak, grozi mi to proces i tak dalej, no wiesz, a mimo to decydują się na takie rzeczy.
To powiem ci już może, jak mamy chwilę, chyba mamy, zagaję kolejny temat. BOMI. No spółka zależna BOMI, Rabat Pomorze, miała łączyć się z Baćpolem.
Właśnie się ta nazwa, bardzo mi się podoba Baćpol. Tak? Tak.
Do 10 października poszła informacja na rynek, to była sobota, że jednak tej fuzji nie będzie. Nie będzie połączenia Rabatu z Baćpolem.
No i?
9 kurs BOMI zareagował, czyli w piątek, dzień wcześniej, kurs BOMI zareagował bardzo nerwowo, bardzo dużą przeceną, 8%. Czy może no nie jest to jakaś tam przecena tak pokroju Techmexu na przykład, ale 8% to jest całkiem sporo, no. Przy bardzo dużym wolumenie, co najważniejsze.
Jakbym miał, to 8% dla mnie byłoby dosyć dużo.
Tak, i powiem szczerze, że to jest jakby... Składam już w tym momencie deklarację, to jest kolejny jakby
no, wiadomo,
przedmiot
tak,
do zawiadomienia na prokuraturę.
Jednego dnia jest ważna informacja, a dzień przed się poważnie, że działo się na kursie.
Tak.
No to...
I tam jest tak, po pierwsze ktoś handlował na rynku, doprowadzając do silnej przeceny. Z moich operacyjnych informacji wiem, kto to był.
Ale to fajnie, że mi się
podoba, ale nie powiem.
Operacyjne informacje to jest twoje źródła tajne, no, zakonspirowane ja tak głęboko, że nie możesz ich ujawnić.
Mam swoje źródła, to gdybym coś taki powiedział, skąd wiem takie rzeczy, to już nie miałbym.
Wskazałbyś na śmierć, zmęczarnia swoje źródła operacyjne.
Trochę tak jak dziennikarze, nie?
Na zamęczenie.
No trochę tak, ale to jest jedna rzecz, ale czterech członków Rady Nadzorczej sprzedawało akcje w pakietach też 9. I teraz znowu mnie to nie interesuje, czy oni na tym zarobili, czy nie stracili. Oni najprawdopodobniej powiedzą, że sprzedawali w pakietach po cenie niższej niż rynkowa. Ale co mnie to interesuje? Oni mieli informację poufną. Nie wierzę, że w przeddzień
puszczenia
raportu bieżącego nie wiedzieli o tym, że takiej fuzji nie będzie. Tak?
No, wiedzieli zapewne.
Jakby z definicji byli objęci okresem zamkniętym, nie wolno im było handlować akcjami. No właśnie. Kropka.
I to, co mówisz, czyli to grozi nie tam grzywną 3000 zł, tylko to grozi jakimiś milionami złotych i więzieniem 3 do 5 lat, to wciąż zastanawiam się, jaka jest motywacja tych ludzi, na co oni liczyli. Że nikt się nie dowie? Nie zorientuje?
Wiesz co, nie wiem, może oni sobie nie zdają sprawy, jakie to może mieć konsekwencje. Ja bym chciał,
Michale,
ja bym chciał dożyć takiej chwili kiedyś, to jest niemożliwe, to jest absolutna...
No czekaj, jakiej to powiedz?
Chwili takiej, że kiedy na przykład będę miał, tak, będzie spółka X, ja będę akcjonariuszem spółki X i teraz pojawi się komunikat. Negocjujemy bardzo duży kontrakt z jakimś podmiotem, na przykład, nie wiem, tak, na drugim końcu świata. Czyli wiem, że są otwarte negocjacje. I teraz... ja wiem, chciałbym dożyć takiej chwili, że do momentu wyjaśnienia tej sprawy, żeby wszyscy członkowie zarządu Rady Nadzorczej i osoby, które mają dostęp do informacji poufnych, żeby wiedzieli, że są objęci okresem zamkniętym. I życzyłbym sobie, żeby najpierw rynek ujrzał odpowiedni komunikat, co się stało z tym kontraktem, czy on został podpisany, czy zerwany, czy rozmowy zostały zerwane, dopiero później, żeby decydenci mogli handlować akcjami.
No tak powinno być, ale jak widać bardzo bym sobie na tego przykładzie życzył. Tutaj tego Techmexu i tego, co mówisz tam, BOMI, spółek zależnych.
Tego się nie da zrobić, ale wiesz, co się da zrobić? Jedną rzecz da się zrobić. Da się zrobić to, że ci ludzie, którzy mają dostęp do informacji poufnych, którzy są, wpisują się, czy są wpisani na listę osób mających dostęp do informacji poufnych, to są listy, które są deponowane w spółkach, które są przesyłane do Komisji Nadzoru Finansowego.
Są jawne.
Znaczy one nie są jawne. To takie
ale
spółki,
nie, ale to mówię, czy powinny być według ciebie jawne?
Czy powinny być jawne?
W sumie to nie musi
tak,
być.
Moim, znaczy,
nie ma takiego wymogu. Ważne, żeby tam KNF, jawne dla KNF.
Kto to
tak?
jest? Na pewno są to na mocy samej ustawy już można
powiedzieć.
Rodziny, tak, dyrektorzy tam finansowi, księgowe i tak dalej, księgowi. No ale tak to właśnie wygląda.
Dobrze.
Okay. Tak to właśnie wygląda.
Kiedy poszło to zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Kiedy to poszło?
Na Techmex?
Tak.
W zeszłym tygodniu, w piątek chyba.
A jak teraz spodziewamy się, że tu możemy mieć jakiś wynik, jakąkolwiek informację zwrotną od
prokuratury? Tak. Wiesz co, różnie to trwa.
Okej, okay, Paweł, dobra, no to już, czyli nie wiemy, kiedy to będzie, tak?
No nie wiemy, to wszystko zależy od tego, jak prokuratura tam będzie się mobilizować do pracy.
Dobra, zostawmy
2-3 miesiące to może potrwać.
No to na polskie standardy nie uważam te 2-3 miesięcy za jakiś nadzwyczajnie długi termin. Dobrze, weźmy tą trzecią spółkę, bo to akurat wiem, że inwestorzy dzwonią, czy trzecią sprawę, tak? Dzwonią. No i co? No, użalają się, mówiąc po ludzku,
trochę,
że HTL
ja
ma szansę być wycofany z rynku.
No i
tak?
Prawdopodobnie będzie. Ja jestem strasznie zaskoczony, że jest taki duży odzew. Free float w Hotel Strefy jest stosunkowo mały. To jest 16%, natomiast wiemy o dwóch funduszach, które tam są, więc ten free float rzeczywisty, tak, w tym free floatie, więc ten free float jest rzeczywiście dużo mniejszy. Być może, że on jest nawet poniżej 10%.
No ale to no, ludzie dzwonią, tak?
Ludzie dzwonią i mówią tak, no że właśnie. Kupili akcje HTL Strefy jako spółki z bardzo dużym potencjałem.
No, przypomnijmy, czym oni się zajmują, bo to jest taka bardzo nietypowa spółka.
To jest niszowa w ogóle branża nakłuwaczy i lancetów.
To branża medyczna.
Tak.
I nakłuwaczy i lancetów. No, czyli lancet
generalnie
to, no,
branża...
Nakłuwacz to nie wiem, co to jest. To jest coś ostrego. No,
niszowa branża... możliwość, szansa na to, żeby stać się tutaj no, numerem jeden w skali globalnej.
Aż tak?
Tak, docelowo tak.
No dobra, no i mamy dużego inwestora, który postanowił...
Mamy szwedzki fundusz, tak, EQT,
który postanowił wycofać jakkolwiek.
Dysponuje kwotą tam prawie 1 mld zł w gotówce bez problemu. No i oni powiedzieli, że chcą kupić HTL Strefę. No i 800-900 milionów by się kosztowało, tak na oko, nie pamiętam dokładnie, można sobie policzyć.
No brutalne prawo bogatego.
No tak to
mają
jest.
Tyle kasy,
i teraz
to proszę.
Inwestorzy, akcjonariusze mają pretensje o to, że kupili te akcje na debiucie bardzo często albo zaraz po i trzymali te akcje na wiele, wiele lat właśnie po to, żeby, no, licząc na to, że jednak HTL Strefa stanie się właśnie taką spółką globalną, rozpoznawalną.
Kupił na debiucie, to dzisiaj jest na plusie?
Na całym świecie.
Chyba nie.
Jak ktoś po cenie emisyjnej kupował, to chyba nie.
No właśnie. To trochę ja rozumiem frustrację.
To też z tego względu, jasne. Mhm. No i ja powiem tak, dwie rzeczy. Po pierwsze, szukałem dziury w całym przy tym wezwaniu. Zrobione jest porządnie, nie ma tutaj ani jednej rzeczy, której można by się przyczepić. Pod względem zabezpieczenia były pewne niejasności, ale wszystko zostało wyjaśnione również na antenie TVN-u przez przedstawiciela EQT. Nie mam tutaj zastrzeżeń. Jeśli chodzi o cenę, to nie mamy zastrzeżeń. Sam mechanizm, terminy, tak? No nie ma się czego przyczepić po prostu.
Czyli pozostaje nam jakby powiedzieć, jaki scenariusz rozwiązań, czego mogą się spodziewać akcjonariusze mniejszościowi, dokładnie. No bo to oni jakby dzwonią i pytają, to co mamy sprzedawać w jakimś wezwaniu, nie sprzedawać,
no
co
właśnie.
To robić?
I to, tak? jest ta rzecz, o którą inwestorzy pytają. Po pierwsze, trzeba sobie zdawać sprawę, jakie są plany EQT określone w samym ogłoszeniu o wezwaniu. To znaczy skupić możliwie duże akcje, najlepiej wszystkie. Mhm. Jeśli nie, nie uda się skupić wszystkich, to wycisnąć rynek, docelowo zwołać walne, znieść dematerializację akcji i wycofać spółkę z obrotu.
No. Proste.
Tak.
No i niebezpieczeństwo jest takie, że ktoś nie odpowie. Nie, to jak będzie wyciśnięcie, no to nie ma wyboru, będzie musiał sprzedać, czy komuś się podoba,
no i
czy
teraz
nie.
Jakby, jakie są możliwe scenariusze? Po pierwsze, jeśli wezwanie się na pewno powiedzie, bo wszyscy znaczący akcjonariusze HTL Strefy powiedzieli, że odpowiedzą na to wezwanie.
Tak.
Tak. W efekcie EQT, że tak powiem, na dzień dobry zbiera niecałe 90% akcji. Mhm. I to jest właśnie ta wisienka na torciku.
No wiem, pytanie, czy to będzie 90, coś, czy 89, coś.
Tak? To jest bardzo istotne.
Tak.
Jeśli wzywający przekroczy 90%, to ma prawo do wyciśnięcia rynku. I wtedy inni akcjonariusze nie mogą powiedzieć, że nie chcą. Po prostu, któregoś pięknego zimowego dnia albo późno jesiennego, na ich rachunkach zamiast akcji HTL Strefy pojawi się gotówka.
No rozumiem.
Cena w tym przymusowym odkupie akcji będzie taka sama jak cena w wezwaniu. Może być wyższa, ale nie może być niższa. Czyli jeśli nie może być niższa, to znaczy, że będzie taka sama.
No tak, no zakładam, nikt jakby tutaj charytatywnie nie zapłaci więcej. No ale to jest, ja jakby myślę tylko o tym, czy jest możliwy scenariusz, że oni będą mieli te 90% nie wycisną.
Nie, zgodnie z tym, co twierdzą, nie ma takiej możliwości. Jeśli przekroczą 90%, to na pewno wycisną. Taki jest ich cel.
Ale już deklarowali, tak. Bo wiesz, co się z tym może stać. Może się zdarzyć, że nie wycisną, wycofają spółkę z giełdy, no i już. I ludzie zostaną z akcjami spółki niepublicznej, tak? Która może być świetna, może być perspektywy, może być tam w tych lancetach i tych znakuwaczach, może być liderem światowym. Ale nie sprzedasz tego. Tak?
Z biznesowego punktu widzenia sytuacja taka, że spółka jest nienotowana, a wciąż publiczna, czyli ma akcje zdematerializowane, jest niekorzystną sytuacją.
Bo to można gdzieś na walne tam pytać.
Bo tylko na tym tracisz tak naprawdę. Masz obowiązki informacyjne, masz obowiązki, jeśli chodzi o raportowanie, ponosisz dodatkowe koszty, czyli to są koszty bezpośrednie, na przykład tak, na opłacenie krajowego depozytu i tak dalej.
Jacyś akcjonariusze przeżywają na walne, krzyczą.
Dokładnie, trzeba opłacać osoby, które będą tego wszystkiego pilnowały. To jest bardzo, no biznesowo, jeżeli, to jest absolutnie nieuzasadnione, no wiem, to się nie oszukujmy.
Jeżeli to masz wszystko, to jesteś, musisz być na giełdzie znotowany i tak dalej, jak tego nie, no to bez sensu. Ja rozumiem, no to...
Czyli jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze? Po pierwsze, EQT przekracza 90%. I wyciska rynek, wtedy wszyscy akcje oddają, spółka docelowo przestanie być spółką publiczną, schodzi z parkietu.
No i jedyne co zostaje, to frustracja długoterminowych akcjonariuszy, którzy kupili to tam kiedyś.
No niestety.
No właśnie. I tu chyba
jest inny,
nie ma się do czego przyczepić.
No nie ma, ale jest jeszcze inny scenariusz. No to... EQT nie przekracza 90%.
I wtedy, jeżeli chce dalej brnąć w to musi ogłosić drugie wezwanie.
Prawdopodobnie ogłosić kolejne wezwanie, najprawdopodobniej po wyższej cenie, żeby akcjonariusze odpowiedzieli.
No, żeby
skoro raz nie odpowiedzieli, to dlaczego mają odpowiedzieć drugi raz? Oczywiście jest możliwość taka, że przy na przykład osiągnięciu progu 89%, że spółka będzie wciąż publiczna, ale zostanie ściągnięta z parkietu. Trochę, żeby na przykład zniechęcić inwestorów,
właśnie,
żeby sami przyszli i zaczęli oddawać
akcje. Ja kiedyś byłem na wykładzie Łukasza Gębskiego podczas któregoś Wall Streetu i on mówi, że generalnie w takich wezwaniach dobrze jest odpowiadać za pierwszym razem. Bo to jak tego nie robią, to generalnie spółka rok, nic się nie dzieje. No i cena siłą rzeczy jest zakotwiczona na tym wezwaniu. Raczej nie wzrośnie, a częściej spadnie. I mówię, jak to bardzo ładnie Łukasz Gębski powiedział, ten większościowy akcjonariusz czeka, aż pozostała rura zmięknie. I ogłaszają sobie wezwania nawet często niższe, bo ta średnia 6-miesięczna jest niższa dalej. Trzymały akcję rok, nic się nie stało. Myślę, oddaję to, bo już mam dosyć, tak? Wiesz, o co chodzi.
Znaczy, ten próg przekroczenia progu 90% zależy od funduszy, to się nie okłamuje.
No tych dwóch, które tam są ukryte w tym flowcie, tak?
I jeśli one odpowiedzą, to tak naprawdę sprawa jest rozwiązana.
I trzeba oddać te akcje się w tym wezwaniu.
Ale my nie wiemy, czy one odpowiedzą.
No nie wiem.
To znaczy, ja bym, powiem, gdybyś mnie zapytał, absolutnie nie jest rekomendacja, bo my nie możemy udzielać rekomendacji.
Nawet byśmy nie chcieli.
I też byśmy nie chcieli. Ja bym, ale powiem szczerze, mogę powiedzieć, co ja bym zrobił.
No.
Ja bym na to wyzwanie nie odpowiadał. Ja bym na to wyzwanie nie odpowiadał z takiego punktu widzenia, że z tego punktu widzenia i z tego powodu, że jeśli przekroczy 90% wzywający,
to i tak
zawsze mogę pójść.
Te ceny dostaniesz.
Ja przez trzy miesiące mogę pójść i zażądać odkupienia moich akcji.
No rozumiem, że znaczy,
tak
zabezpieczone.
Ja mam zabezpieczoną cenę.
Rozumiem.
Jeśli nie przekroczy 90%,
to jakie
są możliwości? Albo się nic nie zmieni, no to wtedy mam akcję, spółka jest notowana. Albo, żeby zachęcić inwestorów, żeby sami te akcje oddawali, albo będzie kolejne wezwanie, to zawsze będę mógł sobie oddać w kolejnym wezwaniu, albo zostanie ściągnięte, tak?
No.
Spółka zostanie ściągnięta.
No, wtedy będziesz mógł też, no właśnie.
Ja wtedy nie mam prawa do selloutu, spółka nie ma prawa do squeezeoutu, czyli nie może mnie wycisnąć, tak? Spółka nie jest notowana, więc mam pewien problem, ale jest ściągnięta z parkietu, jest problemem dla wzywającego, bo jest publiczna, ale jest ściągnięta.
No tak,
taki stan nie będzie się z biznesowego punktu widzenia jest bardzo nieuzasadniony i moim zdaniem
ale
wzywający...
Z biznesowego punktu widzenia inwestora jest jeszcze bardziej nieuzasadniony. Posiadanie spółki, której nie mogę się pozbyć.
Jeśli ja chciałem kupić HTL strefę na lata,
no rozumiem,
to mogę sobie na coś takiego pozwolić.
No wiesz, ale jak
to przy założeniu, że jestem naprawdę długoterminowym inwestorem.
Ja bardzo chętnie mogę trzymać jakąś spółkę lata, jak widzę ją kątem oka, mam tutaj notowanie tworzone i mam ten komfort, że mogę kiedy mam obudzę się rano, mam zły humor, to mogę się jej pozbyć. Wiesz, o co chodzi, ale tak nie mogę.
Gwarantuję ci, że EQT nie doprowadzi do sytuacji takiej, żeby spółka była publiczna przez lata i żeby była nienotowana.
No,
to jest po prostu niemożliwe.
Rozumiem. Ja cały czas mam w pamięci wykład właśnie Łukasza Gębskiego, który właśnie mówił, że fundusze często, czy ci wzywający duzi często robią taki ten trik psychologiczny. Pierwsze wezwanie, 85%, 9% i tak dalej, nie mogą wycofać, czekają rok. Nic się nie dzieje, mają tą spółkę dalej, bo to dla takiego inwestora, że on ją kupuje na zawsze, na kolejny, żeby mieć ją przez kolejne 300 lat, ten fundusz, to czy on poczeka rok, czy wiesz, to nie ma znaczenia, tak?
No tak,
i czekają, tak mówię, powtarzam.
Ale oni nie chcą tego na zawsze, przynajmniej tak twierdzą.
No nie wiem, ale...
Oni twierdzą, że chcą na 3 do 5 lat i później chcą tą spółkę sprzedać, być może poprzez, że tak powiem, redebiut giełdowy, ale niekoniecznie na naszym parkiecie.
No właśnie, rozumiem, ale właśnie wiesz, no nie wiem, ja mam takie właśnie tą radę, którą jakby patrzyłem na inne wezwania, trzeba odkładać w pierwszym wezwaniu. Jeżeli tam nie ma się do czego przyczepić, tak? Że nie ma do czego przyczepić, bo nie wiem, czasami mamy takie sytuacje, że cena w jakimś wezwaniu jest według nas zaniżona, to jest niezgodne z, wiesz, niezgodne, no ciężko powiedzieć, wiadomo, no to jest jakby...
Powiem ci też.
Jeżeli, powiem tak, jeżeli ta deklaracja na antenie TVN CNBC, że ten squeeze out będzie i że ona będzie, to faktycznie nie sprzedajmy, bo a nuż coś się ciekawego wydarzy, tak? Bo skoro nie sprzedam, to jest zaraz wycisną, więc mi jest wszystko jedno, a nuż będzie drugie wezwanie, które będzie ciutkę droższe. Tak, żeby mnie zachęcić, nie? Boję się takiego scenariusza, że nie odpowiem, ten fundusz powie, dobrze, okej, to poczekamy
to
sobie.
To ja spróbuję cię inaczej przekonać, tak już na koniec. Popatrz na to, jakby kryterium decydującym niech będzie, czy fundusze oddają HTL strefę w wezwaniu, czy nie. I teraz zobacz.
No to jest decydujące. Jeżeli oddają, ja zostaję w tych 3% ludzi, którzy mają, no to jest...
Jeśli oddają akcję, to na pewno wzywający przekroczy 90%, a więc ja i tak pójdę sobie i sprzedam te akcje.
Mhm.
Tak? Jeśli nie oddają, to moim zdaniem pytanie, jak się HTL strefa wtedy zachowa.
Znaczy, zobacz, że to jest,
właśnie nie, mówię HTL strefa w sensie rynkowym, tak? Pozostali akcjonariusze. Zobacz, że czasami się dzieje tak, że jeśli wezwanie dochodzi do skutku albo kończy się sukcesem w części, prawda? Czyli na przykład skupią te 85 tam, czy 89%, to zobacz, że może być tak, że rynek i nawet też fundusze mogą zareagować, no dobra, to wyciągnijmy tą cenę trochę więcej. Jak oni chcą skupić, a wiemy, że chcą skupić, no to dajmy im jakby podstawę do tego, żeby oni tą cenę podwyższyli.
Ja bym bardziej
zaspekulować, pociągnąć trochę rynek w górę.
Tak, to ja...
Zdarzały się takie sytuacje.
Wiem, ale jak bardziej jestem przyczyniony do scenariusza, że cena kotwiczy się na tej cenie z ostatniego wezwania i raczej nie chcę jej
nie chcę jej
przekraczać, przekraczać, a raczej mam takim delikatnym obsuwaniem się.
No różnie takie, zobacz na przykład, co było na BPH. Było wezwanie na BPH i praktycznie zanim się wezwanie zakończyło, to gdzieś cena tam wysoko w kosmosie była już cena.
No nie wiem, wiesz co, no ciężko stwierdzić.
Tak, rynek jest mocny, jeśli akcjonariat jest mocny, jeśli z akcjonariatem stoją fundusze, to tak naprawdę czasami są w stanie naprawdę tą cenę wyciągnąć w górę. Zobaczymy, co
będzie. Kiedy to jest? Kiedy to się będzie rozgrywało?
Samo wezwanie? No, do końca roku, nie pamiętam dokładnie dat.
Jakoś tak teraz za chwilę, w każdym razie.
Chyba listopad, przełom października, listopada. Jestem ciekaw, jak się będą zachowywały spółki chemiczne, z pierwszej grupy chemicznej. Jestem bardzo ciekaw.
Czemu?
No właśnie w tym kontekście, tak? Czy ta cena, bo zobacz, na przykład popatrzysz na Ciech, no to na te 39 zł się ustabilizował chyba od 2 czy 3 tygodni, idzie jak po sznurku. Tak, 39 zł plus minus 50 groszy czy coś takiego. I sobie tam wisi. Rynek ewidentnie, tutaj jakby inwestorzy, akcjonariusze bardzo czegoś, czy pilnują tej ceny, czekając na coś. Będzie ruch na pewno na takiej spółce w jedną albo w drugą stronę.
Co mówiliśmy, że ta resztówka, w cudzysłowie resztówka Ciechą jest sprzedawana, no i pytanie to, czy to wezwanie,
nie wiadomo
co tam się będzie, co tam się będzie działo. Także
tak, dokładnie. Jest jakieś tutaj wyczekiwanie?
No rozumiem. Czy to, co byśmy mogli tutaj, nie wiem, zalecić tym akcjonariuszom HTL strefy, no to jest tak, z punktu podsumowując, z prawnego punktu widzenia nie ma się co przyczepić. Jest to zrobione solidnie, porządnie. To po pierwsze. Obserwować i no i to już jakby od państwa zależy, tak? No
kwestia podjętego ryzyka.
Kwestia, czy tak. No bo sprzedaż w wezwaniu jest prosta. Co jakieś sprzedałem, natomiast ten, no przecież nie sprzedaję, są różne scenariusze, że albo tak, że albo może być jakieś drugie wezwanie fajnie, no albo ja bym raczej liczył na się, no, nie może się zdarzyć, że będzie to wycofanie rynku, squeeze out i tak dalej. No i to jest to samo, tak?
Bo to tak, się to jest to samo.
Tak, i jeden nie daje to jakby procent szansy scenariuszowi, że nic się nie dzieje, że jest wezwanie, że tak nie dzieje i zgodnie ze scenariuszem Łukasza Gębskiego tutaj wezywając czeka, aż pozostała rura zmięknie.
No może tak być, no,
ale to jest procent szansy po tym, co ty mówiłeś, tak. Że skoro oni deklarują, że chcą, no to...
No i jest też bardzo mało prawdopodobny scenariusz, że jednak
wycofanie i
spółka zostanie wycofana, bo wycofanie może nastąpić na wniosek, na wniosek zarządu, czyli spółka zostanie wycofana z parkietu, ale wzywający nie przekroczy 90%, czyli bez wyciśnięcia rynku. Inwestorzy będą mieli swoje akcje zapisane na rachunkach, ale nie będą mogli ich sprzedać na parkiecie.
I to jest niekorzystna sytuacja. I dla jednej, i dla drugiej strony.
Tak, to jest dla wszystkich najmniej korzystny scenariusz.
Tak jest.
Powiedzmy sobie otwarcie.
No rozumiem, czy tradycyjnie trzeba, jak to, mam zawsze taką radę, no i obserwować, tak? Tak, ja wiem, że to jest może mało konstruktywne i tak dalej, może mało oryginalne, nie?
No ale trzeba.
Mało oryginalne obserwować.
A coś tam długo dzisiaj zeszło, rozgadaliśmy.
Nie, jest akurat, ja kontroluję kątem oka, ale widzę, że się trzęsie. Jest zimna. Także ja też zresztą, jest mi tak zimno, że kończymy.
No.
Proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę. To był 35. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał.
Aha, mam teraz powiedzieć.
Tak,
Paweł Wielgus, dziękuję bardzo.
Dziękuję Ci, Pawle, za mile spędzony poranek. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.